Ponad 40 osób z grona członków naszego zboru żyje w stanie wolnym. Są kawalerami, pannami, wdowami, wdowcami, singlami, mówiąc krótko. I niektórzy cenią sobie życie singla, nie zamieniliby nigdy tej swojej wolności, tej swojej niezależności. Cenią sobie, dziękują Bogu. Inni natomiast czasem narzekają na swój los, bo lepiej dwóm niż jednemu, mówią i cytują Pismo. I nie jest im tak wcale dobrze. W ramach przedświątecznych rozważań, które prowadzę od 1 grudnia wczoraj, ci, którzy ze mną byli w tym rozważaniu, spotkaliśmy się z Anną, prorokinią, o której mówi Ewangelia na okoliczność narodzin Pana Jezusa. W Ewangelii Łukasza, w 2 rozdziale, znajdujemy właśnie ten fragment, który o niej mówi. W innych Ewangeliach o Annie nie jest wspomniane. Przebywała tam również prorokini Anna, córka Fanuela z plemienia Asher. Była to kobieta w bardzo podeszłym wieku. Od czasu swojego panieństwa żyła z mężem tylko 7 lat, a następnie była wdową do 84 roku życia. Dniami i nocami nie opuszczała ona świątyni, gdzie oddawała Bogu cześć w postach i modlitwach. Właśnie w tym czasie podeszła, stanęła obok, zaczęła dziękować Bogu i mówić o Jezusie wszystkim oczekującym odkupienia Jerozolimy. Anna, prorokini, jest w Ewangelii, w Słowie Bożym przykładem osoby, która żyła w pojedynkę przez większość swojego życia, przez ponad 60 lat, a nie narzekała na swój los, a wręcz widziała pewne plusy i wykorzystywała te plusy w swoim życiu na chwałę Bogu. I dlatego nasze dzisiejsze rozważanie jest zatytułowane Plusy na chwałę Bogu. Anna, jej imię z hebrajskiego znaczy łaska albo wdzięczna. Pochodziła z plemienia Asher, jak mówi Słowo Boże. A Asher to był 8 z rzędu syn Jakuba, urodzony przez Zilpę, służącą Lei. I jego imię dziwne brzmi szczęśliwy. Ziemię, którą zajęli Aszeryci, to ziemia, która jest położona najdalej na północ ziemi Izraela. Taki był przydział, byli oddaleni bardzo od Jerozolimy na krańcach ziemi obiecanej Kanaanu, który Bóg przydzielił. Tam właśnie mieszkali Aszeryci. Po podzieleniu się państwa Izrael na 2 państwa, zagładzie uległo państwo północne z powodu najazdu Asyryjczyków w 722 roku. Wszystkie 10 plemion izraelskich poszło w rozsypkę i zmieszało się z innymi narodami. Juda, czyli ta południowa część z Jerozolimą jako stolicą, pozostało dłużej, chociaż później również i Judea została najechana przez Babilończyków. Wracając do ziemi Aszera, również to plemię poszło w rozsypkę w tym czasie. Ludzie potracili swoje siedziby, swoje dziedzictwo, a na tę ziemię, jak wiemy z historii, również i z Biblii, sprowadzono inne ludy, które zajęły te miejsca. I być może tak było też, że po latach, kiedy ktoś tam wracał na te tereny Izraela, stwierdzał, nie ma co tutaj już szukać, nie ma miejsca. I właśnie być może tak Anna trafiła do Jerozolimy, bo ziemia, dziedzictwo jej rodziny, Fanuela, zostało przejęte przez kogoś innego i trzeba było szukać sobie innego miejsca. Może tak było. Anna, jak czytamy w Słowie Bożym, miała 84 lata, a przez 7 lat tylko była zamężna od swojego panieństwa. W Izraelu dziewczyny wcześniej wychodziły za mąż, miały 13, 14 lat, 15 już wtedy wychodziły za mąż, więc długi czas ta kobieta była wdową. Co robiła w Jerozolimie, jak żyła? Otóż z tego krótkiego opisu Słowa Bożego wynika, że bardzo przylgnęła do świątyni. Może tak było, że pierwszy raz tam przyszła, rozejrzała się, weszła na dziedziniec kobiet, bo dalej jej wejść nie można było. Nie można było, żeby tak sobie z facetami razem usiąść w jednym pomieszczeniu, tak jak my tu dzisiaj w kaplicy. Kobiety miały swój dziedziniec jak najdalej odsunięty w obrębie całego placu świątynnego. I ona weszła, ale atmosfera tego miejsca, atmosfera domu Bożego, gdzie oddawano chwałę Bogu, gdzie śpiewano psalmy, gdzie rozważano Torę, gdzie się czuło ten puls życia ludu Bożego, to ją musiało ująć. Tak jak nas, prawda? Gdy trafiamy do zgromadzenia dzieci Bożych, gdy zajeżdżamy tutaj na teren naszego zboru, no czujecie, nie? Ten klimat, nie? Dobrze tu być. Żartuję trochę, nie wmawiam wam tego, ale tak było właśnie z pewnością tam w Jerozolimie, że Anna przylgnęła do domu Bożego. Znalazła sobie jakiś kącik gdzieś na wzgórzu świątynnym, skoro czytamy, że dniami i nocami nie opuszczała ona świątyni, gdzie oddawała Bogu cześć w postach i modlitwach. Na pewno nie mogła mieszkać na tym dziedzińcu kobiet, ale gdzieś w pobliżu, na wzgórzu świątynnym jakiś kącik znalazła i nie odstępowała od świątyni, jak mówi przekład interlinearny. Nie odstępowała od świątyni, czyli nie gdzieś nie zaszywała się, nie szła w miasto, tak byśmy powiedzieli. Nie szła sobie gdzieś tam, żeby sobie pohasać, a tylko od czasu do czasu wpaść, jak już zaczynają dzwonić, czemu cię nie ma na nabożeństwie, to wtedy zajrzeć na nabożeństwo. Tylko ona tak właśnie przylegała, nie odstępowała od świątyni. Na czym była skupiona? Zobaczyć, jak się kobietki ubierają, jak przychodzą, o czym rozmawiają, jakie są trendy, podsłuchać trochę, co się dzieje na świecie. Nie, ona, czytamy, dniami i nocami nie opuszczała świątyni i oddawała Bogu cześć w postach i modlitwach. Świątynia to synonim społeczności z Bogiem. W Izraelu społeczność z Bogiem można było mieć tylko w tym miejscu. Dlatego Bóg wzywał wszystkich, żeby przychodzili do świątyni. Mężczyźni mieli obowiązek 3 razy w roku stawić się, chociaż mieszkali bardzo daleko i nie było komunikacji. Mieli obowiązek być w świątyni. Każda ważniejsza sprawa musiała znaleźć swoje odzwierciedlenie w jakiejś ofierze złożonej w świątyni. Każdy grzech powinien być załatwiony przez przyniesienie ofiary do świątyni. Wyobrażacie sobie, jaki był ruch wobec tego w świątyni. Ale to wszystko obrazuje społeczność z Bogiem, więź z Bogiem. I Anna, nie odstępując od świątyni, dzień i w nocy, przebywając w świątyni, ona po prostu dbała o społeczność z Bogiem. Tak możemy dzisiaj interpretować, rozumieć ten stały pobyt Anny w świątyni. Oddawała cześć Bogu w postach i w modlitwach. W postach, tak się zastanawiałem wczoraj, że skąd oni wiedzieli, że my będziemy posty pisać w tych latach. Nie? Od 1 grudnia codziennie staram się oddać cześć Bogu w jakimś poście, który napisałem i zamieściłem na blogu. To oczywiście żartuję i widzę, że rozumiecie. Ale Anna nie pisała żadnych postów, ona po prostu pościła. oddawała cześć Bogu w postach, czyli rezygnowała z czegoś, co jest przyjemne dla niej, żeby skupić się na Bogu, żeby Jemu oddać chwałę. Czy dzisiaj my też możemy w ten sposób oddawać chwałę Bogu? Oczywiście, że też możemy. Nie tylko przez to, że mniej będziemy jedli, bo podobno żywność podrożała mocno. I się niektórzy boją, że będą chyba musieli pościć. To nie będzie wtedy post, jeżeli nie będziemy jedli dlatego, że nie stać nas na jedzenie, to byśmy mówili o głodówce, a nie o poście. Post polega na tym, że odsuwamy coś przyjemnego, rezygnujemy z tej woni jedzenia i z tego smaku, tego, co tam, wiecie, porusza całe podniebienie, że aż w mózgu tam się odzywa, jak się coś dobrego je. Zrezygnować z tego, żeby skupić się na społeczności z Bogiem. Potrafimy to, oddajemy Bogu cześć w ten sposób. Mamy jeszcze sporo do zrobienia pod tym względem, żeby dorównać tej kobiecie, starożytnej kobiecie, która tam w Jerozolimie tak była blisko, tak dbała o społeczność z Bogiem, że często oddawała Bogu cześć również w ten sposób, że odsuwała te przyjemności jedzenia, a tam mają owoce, ale tam w Jerozolimie, tam w tym rejonie, w cieplutkim klimacie, tam rosną różne smaczne owoce. A ona potrafiła odstawić to na jakiś czas, żeby oddać chwałę Bogu. Oddawała Bogu też chwałę w modlitwach. A więc się modliła często. I nie wyobrażamy sobie jej, że ona cały czas tam klęczała gdzieś w świątyni i bez przerwy się modliła. Tylko jej dusza cały czas była w kontakcie z Bogiem i oddawała Mu chwałę. Czy to, co robiła Anna, było tak skomplikowane i trudne, że dzisiaj niedostępne dla nas? Oj, raczej byśmy powiedzieli, że to, co robiła Anna, jak ona oddawała chwałę Bogu, jest możliwe dzisiaj dla każdej osoby, dla młodych i dla starszych, nawet dla sędziwych, którzy już nie mają sił, żeby cokolwiek innego zrobić, to mogą oddać chwałę Bogu przez post, co też wyjdzie na zdrowie czasem, i modlitwę. Każda kobieta w naszym zborze, każdy mężczyzna może w ten sposób oddawać chwałę Bogu. Biblia, jak zauważyliśmy, nazywa tę kobietę także prorokinią. To znaczy, że Anna odbierała Słowo Boże dla kogoś i je przekazywała, brała od Boga, przez to, że trwała w więzi z Bogiem, rozmawiała z Nim nieustannie, dbała o tę bliskość z Bogiem, odbierała jakieś słowo od Boga i niosła je, żeby przekazać jakiejś konkretnej osobie. Do świątyni przychodzili różni ludzie i prawdopodobnie nieraz podchodziła do kogoś, natchniona Duchem Świętym, i mu mówiła, bo inaczej Biblia by nie nazwała ją prorokinią. Rozumiecie? Co stało się z Anną, gdy usłyszała i zobaczyła, że nadszedł Zbawiciel, że nadszedł ten czas, kiedy właśnie Syn Boży przyszedł na tę ziemię, przyszedł Mesjasz, jeszcze malutki, ale odkryła to. Może usłyszała, jak Symeon wypowiada te wspaniałe słowa na temat tego dziecięcia, które 40 dni wtedy miało. Ona usłyszała, co on mówi i co wtedy zrobiła, jak się zachowała. Po pierwsze, czytamy, że podeszła. To nie chodzi o to, że podeszła w latach, tylko podeszła do nich. Podeszła do tego miejsca, w którym toczyła się ta rozmowa, w którym Symeon wziął dziecko na ręce i błogosławił Boga i wypowiadał te wspaniałe słowa. Ona podeszła. To tak nawiasem mówiąc, dla wszystkich singli ważna też informacja i przykład, że dobrze jest podchodzić do innych. należy podchodzić do innych. Kiedy są, kiedy rozmawiają, można oczywiście przyjąć postawę, a ja jestem samotny, jestem singiel, gdzie ja mi tam podchodzić do innych. A można podejść, posłuchać, porozmawiać, złapać jakiś kontakt, jakąś relację. Podeszła i stanęła obok. Też ciekawa myśl może płynąć stąd. Nie chcę tutaj oczywiście z tej historii wyciągać rzeczy, których tu nie ma, ale tak troszeczkę możemy, że stanęła obok. Są ludzie, którzy jak mają gdzieś podejść, to chcą być od razu w centrum. Rozumiecie? Wszyscy powinni na mnie zwrócić uwagę, bo ja podszedłem, hej, widzicie mnie? Ale są też ludzie, tak jak Anna, która podeszła i stanęła obok. Stanęła i przysłuchiwała się, stanęła i łapała to, co się tam mówi, tę rozmowę, sens tego, o czym mówiono. Stanęła obok. I to jest myśl że dla nas również do zastosowania, że czasem dobrze jest podejść i posłuchać, i tylko posłuchać. Niekoniecznie zaraz oczekiwać, że dadzą nam miejsce na to, żebyśmy coś powiedzieli, bo jakby nam miejsca takiego nie dawali, to nie ma po co podchodzić. Zaczęła też dziękować, tutaj czytamy w naszym tekście. Zaczęła dziękować Bogu. Za co Anna miała dziękować Bogu? Za 84 lata życia w takim stanie, w jakim była? Za to, że 60 lat była wdową? Powiecie, za co tu dziękować? Fajnie, że Adam dzisiaj to wspomniał, że nawet jakbyśmy nie mieli w tym momencie jakiegoś tematu do dziękczynienia, to zawsze mamy temat zbawienia. Zbawienia, jakie mamy w Chrystusie Jezusie. I tutaj widać, że ta kobieta zaczęła dziękować Bogu właśnie za to, że zbawienie się urzeczywistnia, że przyszedł Zbawiciel, żeby zbawić lud swój od grzechu jego, jak w Mateusza czytamy o celu przyjścia Jezusa. Zaczęła dziękować Bogu. I to jest bardzo ważne, zwłaszcza dla ludzi, którzy żyją samotnie, żeby ich usta były wypełnione dziękczynieniem. Dziękczynieniem Bogu. Jeżeli zaczynamy dziękować, to wtedy nasza dusza się przewietrza. To zaczynamy głębiej oddychać, równiej oddychać. Zaczynamy dostrzegać pozytywne rzeczy w naszym życiu. Gdy zaczynamy dziękować, to nasza dusza wypełnia się wdzięcznością. Kiedy tylko prosimy i nie daj Boże narzekamy, wtedy nasza dusza się zamyka, robimy się coraz bardziej kwaśni i nieszczęśliwi. To jest dobra droga, dobry sposób na dobre samopoczucie. Dziękować. Dziękować Bogu. Ludziom też trzeba dziękować. Okazywać wdzięczność wszędzie, gdzie tylko się daje, bo to sprawia, że nasza dusza się uzdrawia. Robi się nam coraz lepiej. No i jak czytamy, zaczęła mówić o Jezusie wszystkim oczekującym odkupienia Jerozolimy. Ła! Jezus był taki jeszcze maciupeńki, a ona już zaczęła o nim mówić jako o Zbawicielu, jako tym, który przyszedł, aby odkupić swój lud z ich grzechów. Ona tam nie, na pewno nie opowiadała, że ten Jezus to na pewno weźmie teraz tutaj, stanie z mieczem na koniu białym, wjedzie i wykosi wszystkich tych Rzymian. Ona takich rzeczy na pewno nie mówiła. Takie wyobrażenia mieli ludzie o nastawieniu politycznym. Tacy narodowcy tak myśleli. Ona tak nie myślała. To była duchowa kobieta, która w wyniku społeczności z Bogiem opowiadała o Jezusie, o zbawieniu. I dzisiaj każdy z nas powinien innym opowiadać o Jezusie, ale nie takie dyrdymały, że jak Jezus przyjdzie, jak zaprosisz Go, to uczyni cię szczęśliwym, że będziesz piękna, bogata, że będziesz zawsze młoda, że wszystkie twoje problemy rozwiąże, tylko zaproś Jezusa, a najlepiej ofiarę złóż na kościół, to na pewno wszystko już Bóg zasiej, zrób zasiew, to będzie Jezus cię pobłogosławi, będzie wspaniale. Nie, nie. My mamy głosić zbawienie w Jezusie Chrystusie, innym opowiadać, że Jezus przyszedł po to, żeby zbawić cię z twoich grzechów, bo grzech jest największym twoim problemem. Jeśli twój grzech nie zostanie przebaczony, to wieczność będzie oznaczać dla ciebie piekło. Tylko wtedy, kiedy twoje grzechy zostaną ci przebaczone, tylko wtedy, kiedy uwierzysz z całego serca Jezusowi, tylko wtedy możesz być zbawiony, uwolniony, usprawiedliwiony i zbawiony na zawsze. Taka jest Ewangelia o Jezusie Chrystusie. To jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. I ona zaczęła tym wszystkim mówić o Jezusie. Czego od Anny mogą uczyć się dzisiejsze single, osoby żyjące w pojedynkę, osoby samotne? Czego mogą się uczyć? Przede wszystkim chyba tego, że chociaż to była wdowa przez 60 lat i już była sędziwą kobietą, bo 84 lata, daj Boże nam wszystkim, niektórzy już oczywiście, Bóg dał im więcej, cieszymy się z tego, ale to jest dobry wiek, 84 lata. I zobaczcie, że ta kobieta wciąż była aktywna. Ta kobieta wciąż żyła duchowymi sprawami, tematami, wyczekiwała, cieszyła się, dziękowała Bogu, opowiadała innym o Jezusie. Tego się mogą uczyć osoby samotne, wszystkie single, czy młode, czy stare, od tej właśnie kobiety. Ona miała swoje miejsce, ona miała swój cel w życiu. Ona nie była kobietą, która siedziała i telenowelę oglądała i albo miała poduszkę na parapecie i łokcie i patrzyła, tylko miała duchowe cele, była pełna pasji dla Boga. Więc myślę, że bez większego wysiłku znaleźliśmy parę plusów w postawie Anny jako osoby samotnej, tak czy nie? Widać tu pozytywne postawy, ważne plusy na chwałę Bogu, bo przecież to jej przyświecało, żeby Bóg był w jej życiu uwielbiony. I dlatego też chciałem dzisiaj pociągnąć trochę ten wątek życia w pojedynkę, życia samotnie. Znaczy słowo samotnie jest tutaj niewłaściwe, wycofuję to słowo, nie samotnie, ale w pojedynkę. Otóż jeśli chodzi o naukę Biblii, to trzeba powiedzieć po pierwsze, że stan wolny jest jednym z normalnych stanów cywilnych człowieka, bo mamy w Biblii wiele przykładów ludzi, którzy żyli w pojedynkę i Bóg niczego im nie zarzucał z tego tytułu, nie cisnął ich, że mają coś zmienić, po prostu byli osobami żyjącymi w pojedynkę. I trzeba powiedzieć, że nie wszyscy są powołani do życia w małżeństwie. Nie jest to normalne, że ludzie niektórzy tak dostają śruby, że to jest musowe, że trzeba kogoś znaleźć dla siebie, że trzeba jakiegoś chłopa wypatrzeć albo jakąś kobietę jakąś, no, że to, no bo jak to w ogóle żyć tak, to nienormalne. Otóż normalne, jak najbardziej normalne, kiedy ktoś żyje. Jakże moglibyśmy powiedzieć, że 40 parę osób z naszego zboru to osoby nienormalne? Ja bym się nie odważył tak powiedzieć. Jesteście normalni, wszystko jest okej, że żyjecie w pojedynkę. Po drugie, mogą być różne powody, dla których ktoś jest singlem. W Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale, w 12 wersecie czytamy tak. Są tacy, którzy nigdy nie wstąpią w związki małżeńskie, gdyż się takimi urodzili. Są inni, którzy tego nie uczynią, bo tej możliwości pozbawili ich ludzie. Ale są też tacy, którzy nie wstąpią w związki małżeńskie, gdyż ze względu na Królestwo Niebios sami tak postanowili. Kto jest w stanie to pojąć, niech pojmuje. Piękna myśl. To są słowa naszego Pana, Jezusa Chrystusa. I On pokazuje, po pierwsze, tę myśl, że jak ktoś żyje w pojedynkę, to jest normalne. To nie należy go traktować jako gorszego i sam siebie nie powinien za kogoś takiego uważać. I są powody różne, dla których żyjemy w pojedynkę. Czasem żyjemy, bośmy się takimi urodzili, z taką psychiką, z takim nastawieniem, że nie chcemy, nie potrzebujemy, z nikim innym jest nam dobrze samym. Są tacy z natury, mogłaby powiedzieć, single z natury. Oni w ogóle nie mają, nie rozglądają się. Jak facet przychodzi, kobieta, poszła sobie kobieta i tyle. Nie, nie dostają tych wypieków na twarzy i tych oczu takich, że ale poszła, nie? Ich nie rusza to wcale. I odwrotnie też, nie? I co, możemy powiedzieć, że oni są chorzy, są nienormalni, coś nie tak z nimi? Oczywiście w niektórych środowiskach tak może i są traktowani i wyśmiewani, ale my jesteśmy ludźmi Biblii, a Biblia mówi, że mogą być takie osoby, które no, tak się urodzili, że nie mają takiej potrzeby. Ale mówi tutaj też, że ktoś mógł wpłynąć, ktoś przez jakieś działanie, jacyś inni ludzie wpłynęli, uczynili, pozbawili możliwości wejścia w związek małżeński. I tutaj oczywiście jest cała szeroka gama różnych sytuacji, które mogą do tego doprowadzić. Poza jakimiś zranieniami, poza jakimiś bardzo przykrymi doświadczeniami w dzieciństwie i tak dalej, gdy dziewczyna nabiera wstrętu do mężczyzn z powodu tego, co mężczyzna jej zrobił w dzieciństwie i tak dalej. Różne mogą być przyczyny, że ludzie pozbawiają drugich możliwości. Nie mówiąc już o religijnych nakazach, które mamy w naszym kraju, że się zabrania, nakazuje celibat niektórym mężczyznom, że nie wolno im żenić się z kobietą i tak dalej. Ale są też tacy, jak powiedział nasz Pan, że oni postanowili ze względu na Królestwo Boże, ze względu na służbę, ze względu na dyspozycyjność dla Boga, że nie będą się żenić, że nie będą wychodzić za mąż. Myślę, że to jest dosyć jasne, chociaż sam Pan powiedział, kto jest w stanie to pojąć, niech pojmuje. No to chyba nie aż takie jasne. Że dla kogoś jednak nie będzie jasne. I prawdopodobnie tak jest do dzisiaj, że te słowa Jezusa dla jednych są do pojęcia, a dla innych nie. I ja też tu nie odważę się zmieniać tego, że ja tu wam będę tak to tłumaczył, że wy wszyscy to zrozumiecie. Nie? Niekoniecznie. Ale idąc dalej, bo chcemy spojrzeć, co Biblia mówi na temat stanu wolnego. Idąc dalej, możemy odkryć, że istnieją okoliczności, których nie powinniśmy się skupiać na swoim stanie cywilnym, a zwłaszcza na zmianie tego stanu. Tak było w czasach, gdy apostoł Paweł w natchnieniu Ducha Świętego pisał list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, 26 werset i niżej. Uważam, że w obliczu obecnych trudności najsłuszniej byłoby trzymać się takiej zasady. Związałeś się z żoną? Nie szukaj rozwodu. Przestałeś być związany z żoną? Nie szukaj żony. Jeśli jednak się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. Podobnie, jeśli któraś z dziewczyn wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Takich jednak czeka wiele trudności codziennych, a ja chciałbym wam tego oszczędzić. Chcę podkreślić, bracia, że czasu dano nam niewiele. W tym, który nam pozostał, niech również ci, którzy mają żony, żyją tak, jakby ich nie mieli. Ale nauka apostolska, co? Bracia, zwłaszcza jak żona ci się już nie podoba, to żebyś czasem nie podchwycił fałszywego jakiegoś tutaj wątku w tym słowie, bo tutaj nie ma mowy o tym, że jak ci się nie podoba, to możesz żyć już tak jakby. Tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, że oto jest czas trudny. Tak w tamtym czasie było. Prześladowanie straszne przychodziło na Kościół. Czasy były niepewne. A kto dzisiaj powie, że czasy są pewne i że możemy spokojnie sobie rozplanować życie na 50 lat do przodu i się nic nie zmieni? Nikt tak z nas nie może powiedzieć. Nawet choćby ze względu na kruchość naszego zdrowia. Nawet ze względu na to, że w każdej chwili, nawet nie z naszej winy, może dojść do tego, że staniemy u bram Królestwa Bożego, bo ktoś na nas najedzie, bo ktoś nam coś zrobi, bo kto może powiedzieć, że mamy czasy spokojne, bezpieczne i pewne? Ha, ha, ha. Nie. I z uwagi na to chrześcijanin, człowiek, który szykuje się do tego, żeby być w Królestwie Bożym, człowiek, który koncentruje się na tym, żeby osiągnąć cel, żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, nie wiąże swego serca z tą doczesnością, z tym ziemskim życiem, z tym losem ziemskim, tylko patrzy coraz częściej, podnosi wzrok i patrzy na tę ojczyznę w niebiesiech, na dom, który mamy u Ojca i w tę stronę zdąża. I właśnie tutaj w tym duchu wypowiada się apostoł Paweł, że jeżeli dane nam jest poznać Boga, uwierzyć w Jezusa Chrystusa, jeżeli staliśmy się obywatelami Królestwa Niebios, to wiemy, że tu jesteśmy przejściowo, jesteśmy na obcym terenie i tutaj nie należy się skupiać na tym tak bardzo, żeby układać sobie te kwestie cywilne. Jeśli jesteś żonaty, no to jesteś i nie kombinuj teraz jak koń pod górkę, tylko bądź dobrym mężem oczywiście. Ale jeśli jesteś singlem, to nie daj sobie wkręcić, że ty musisz koniecznie kogoś znaleźć, że musisz koniecznie się ożenić, że musisz koniecznie wyjść za mąż. Skoncentruj się na tym, co najważniejsze, bo czasu dano nam niewiele, jest powiedziane. A w tym, który nam pozostał, żyjmy skupieni na tym, co najważniejsze. Jeśli nawet ktoś ma żonę, to nie ma rezygnować z tego związku, ale związek małżeński, ale troska o żonę, czy chęć podobania się żonie, nie może przewyższyć kwestii podobania się Bogu i trzymania się Jego drogi. Czy to jest jasne? Ta myśl jest jasna? Kiwnijcie głową. Super, widzę, że tak, że dla połowy, jak poprosiłem, to jest jasne. Idźmy dalej. W nauce apostolskiej pojawia się też ta myśl, że potrzebna jest nam świadomość, że wstąpienie w związek małżeński nie tylko nie rozwiązuje wielu naszych problemów, ale także niektóre stwarza problemy, których przedtem nie było. 1 Koryntian 7,32. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Ten, kto nie ma żony, troszczy się o sprawy Pana, o to, jak przypodobać się Panu. A ten, kto ma żonę, troszczy się o sprawy świata, jak dogodzić żonie i żyje w rozdarciu. Bracia wiedzą coś na ten temat, żonaci. Również kobieta niezamężna, podobnie jak dziewica, troszczy się o sprawy Pana, chce zachować świętość ciała oraz ducha. Mężatka natomiast troszczy się o sprawy świata, chce dogodzić mężowi. I nie daj Boże, żeby taka mężatka cały czas myślała o tym, żeby zachować świętość ciała oraz ducha, bo na to mężowie się nie zgadzają. Rozumiecie? Ale jak jest singielką, to może całkowicie się na tym skupić. Mówię to wszystko dla waszej własnej korzyści. Nie po to, by zarzucać wam na szyję jakąś pętlę. Zależy mi na tym, aby nic wam nie przeszkadzało żyć dla Pana w piękny i pełen poświęcenia sposób. Hej, single, słyszycie? Jaka jest nauka Słowa Bożego? Tak, to nie jest prawda, że małżeństwo, że zawarcie związku małżeńskiego to dopiero rozwiązuje wszystkie moje problemy. Ach, jak ja bym się ożenił, ach, to ja, to dopiero bym wspaniale żył. Małżeństwo nie rozwiązuje wszystkich, nawet spraw seksualnych nie rozwiązuje tak naprawdę do końca. A może polegać na tym, że dopiero się zaczną problemy różne. Że jak wcześniej sobie wstałeś, kiedy chciałeś, skarpetki zostawiłeś, gdzie chciałeś, to teraz jak wtedy sobie gorącą zupkę siorbałeś, to teraz trzeba chodzić na paluszka, trzeba uważać. Tak, tak to się zmienia. A Słowo Boże mówi, chcę, abyście byli wolni od trosk. Po co wam to? No może aż tak bardzo potrzeba, że trzeba. No to Biblia delikatnie zaleca stan wolny z uwzględnieniem osobistego daru od Boga i zdolności do powstrzymania się od współżycia seksualnego. To prawda. I mamy tutaj w 7 rozdziale tego samego listu, w 7 wersecie, tak. Chciałbym oczywiście, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja. Każdy jednak otrzymał od Boga swój własny dar łaski. Jeden taki, drugi inny. Apostoł Paweł był singlem, to wiemy. I on by wolał, chciałby oczywiście, żeby inni też tak się skupili na służbie Bogu, na pracy głoszenia Ewangelii i innym, na tych duchowych kwestiach, troskę o zbór, o zbory, żeby tym żyli. On by chciał, żeby wszyscy byli takimi zapaleńcami, żeby nie rozglądali się za kobitkami albo za facetami, tylko myśleli o tym, jakby jeszcze Ewangelię gdzieś zanieść, jeszcze więcej przekazać, jeszcze dotrzeć do następnych osób, pójść aż po Hiszpanię, żeby głosić Ewangelię. Takie miał chłop pasję. Tym żył. Chciałby. Ale zobaczcie, że uwzględnia w natchnieniu Ducha Świętego, że ktoś może mieć inny dar od Boga. Że ma zostać żoną albo mężem. Że ma żyć w związku. Tak może być. I tutaj nie chcemy przechylić szali teraz na jedną stronę, że hej single, wspaniale, że jesteście singlami i dobrze i tak zostańcie i w ogóle w naszym zborze preferujemy singli. Nie chcemy przechylić szali w jedną stronę, tylko zachować pewną równowagę. Bo jest wiele małżeństw, które pięknie żyją i mają Boże błogosławieństwo i cieszą się z tego i my wszyscy się z tego cieszymy. Ale tutaj mówimy o tym, że może ktoś mieć taki dar od Boga, jak apostoł Paweł. I apostoł Paweł by chciał, żeby tak było, bo on widzi te pozytywne strony takiego właśnie stanu. Ale jeśli ktoś nie może się powstrzymać, niech się pobiera, bo lepsze to, jak to jest powiedziane, nieżonatym natomiast, niezamężnym oraz wdowom mówię, dobrze by im było, gdyby żyli tak jak ja, ale jeśli nie mogą się powstrzymać, niech się pobierają, bo lepsze to, niż płonąć niezaspokojonym pragnieniem współżycia. Myślę, że to wszystko, co powiedzieliśmy, jest dosyć jasne. Mam nadzieję, że nikt nie wyciągnie takiego wniosku, że MB to dzisiaj namawiał do stanu wolnego. MB dzisiaj tylko w imię Boże mówi do wszystkich, czyli do prawie połowy członków naszego zboru, jest okej. Zobaczcie plusy waszego stanu. Zobaczcie, że nie jesteście gorsi, że jesteście miłowani przez Boga. Jak ta Anna, macie takie możliwości, żeby żyć dla Boga, żeby Mu służyć. Życie w stanie wolnym ma oczywiście, jak mówił nasz gdański klasyk, ma plusy dodatnie i plusy ujemne. To chyba zrozumiałe. I o minusach może kiedyś porozmawiamy, ale dzisiaj zastanówmy się, jakie są plusy. Bo są, naprawdę są. Po pierwsze, pełna dyspozycyjność. Jak żyjesz pojedynkę, to w każdej chwili przychodzi ci jakaś myśl, jakieś pragnienie. Możesz wyjść o pierwszej w nocy, odpalić samochód, jak masz, i jechać na drugi koniec Polski, bo przyszła ci jakaś myśl, że chcesz coś zrobić i robisz to. I nie musisz się nikomu tłumaczyć. Ale jak ja bym o pierwszej w nocy chciał odpalić samochód i gdzieś pojechać, to ludzie. Trzeba wcześniej porozmawiać, ustalić. Parę razy mi się zdarzyło zacząć coś robić i nie powiedziałem. I potem trzeba było się wytłumaczyć, bo relacje małżeńskie wymagają tego, żeby ustalić, żeby uzgodnić, żeby powiedzieć, poinformować. Więc życie w pojedynkę to wielki plus. To zwiększona możliwość realizowania celów życiowych. Kiedy się pobieramy razem, to nasze cele życiowe trzeba już dopasowywać do celów życiowych naszego partnera, naszego współmałżonka. Trzeba to uwzględniać. Ja bym chciał na przykład zwiedzić świat. No zaraz, to wiesz co, pensja na połowę. No ale ja z połową to już świata nie zwiedzę. No, no to się nie trzeba było żenić. Byś miał wtedy całą swoją pensję i byś sobie zwiedzał świat. A tak, nasze wspólne dobro, wspólny majątek. No, ja bym chciał studiować na Harvardzie. No ale chłopie, masz dziecko małe i trzeba się zająć dzieckiem, a nie jakiś Harvard ci do głowy przychodzi w tym momencie. O, zaczyna się komplikować. A jak ktoś jest w pojedynkę, to ma jakiś cel, chce coś tam zrobić, że chce się gdzieś wykształcić, chce coś osiągnąć, proszę bardzo, jeśli tylko masz siły i pieniądze, to zrób to, możesz robić. My jako wierzący byśmy powiedzieli, że wielkim plusem na chwałę Bogu jest to, że możemy całkowicie skupić się na sprawach Królestwa Bożego, kiedy jesteśmy w pojedynkę, tak? Tak już żeśmy czytali w nauce apostolskiej. I wtedy nic i nikt, może bardziej, nie przeszkadza nam żyć dla Pana w piękny i pełen poświęcania sposób, jak pięknie to zostało ujęte w Słowie Bożym. A tak, jak żyjemy w związku, a to może nam przeszkadzać. Dlatego my też tutaj w ogóle bardzo podkreślamy, żeby żenić się, wychodzić za mąż w jedności duchowej, bracia i siostry. Bo jeżeli się pobieramy jako ludzie wierzący, razem kochający Jezusa, mający wspólne cele, to jest okej, jeden drugiego jeszcze wspiera w tym, żeby te duchowe cele osiągać. Ale nie daj Boże, jak jest jakiś rozdźwięk między małżonkami, to wtedy już jest trudniej i ktoś nam przeszkadza. Ja chcę czytać Biblię, a on chce oglądać telewizję. Ja chcę pójść na nabożeństwo, a on chce jechać nad jezioro. I co wtedy? Jest rozdźwięk, jest trudność i ciągle jesteśmy pod jakąś presją, ale jeżeli jesteśmy singlami, singielkami, to możemy Biblię czytać do drugiej, do trzeciej w nocy, jak chcemy. I nie usłyszymy, zgaś światło, bo nie mogę zasnąć. Wolność. Mamy pomysł, żeby coś tam dla Królestwa Bożego osiągnąć, coś się zaangażować. Pojechać na Madagaskar, how do you do? I jadę. I nie muszę się nikomu tłumaczyć. No widzicie. O połowę też mniej mamy trudności codziennych, jak żyjemy w pojedynkę. Bo życie nasuwa różne trudności, takie codzienne. Sprzątanie, zmywanie i tak dalej, dbanie o różne. Jak żyjesz w pojedynkę, to nie masz dwóch talerzy do mycia, tylko jeden talerz. Proste. Jak żyjesz pojedynka, a masz sześć kubków czystych, to wystarczy ci na cały tydzień. Proste. Dużo mniej trudności, dużo większa swoboda, nieskrępowane możliwości pielęgnowania więzi z Bogiem. Możemy się głośno modlić we własnym mieszkaniu, chodzić sobie po domu, głośno się modlić, czytać głośno. A jak jesteśmy razem w związku, no to już jakoś nijak, aż trudniej. A poza tym nikt obok nie chrapie, nie mlaska, nie narzeka, nie pyta, gdzie tak długo byliśmy, albo gdzie te pieniądze, co to mieliśmy na wspólnym koncie. Nikt nie narzeka na pustą lodówkę. Prozaiczne sprawy, ale weźmy sobie te plusy do serca, bracia i siostry. Bo chodzi o to, żeby nasze serca były wdzięczne, żeby były szczęśliwe, żeby doceniały to, że właśnie w takim stanie jesteśmy i żebyśmy byli zadowoleni z tego, w czym jesteśmy i kim jesteśmy. Żebyśmy nie żyli jakimś ciągłym głodem czegoś, co nam się wydaje, że byłoby lepsze, a i żeby było lepsze, podczas gdy wcale niekoniecznie tak by było. Życie małżeńskie i rodzinne ma oczywiście swoje piękne strony, znamy je, więc nie będziemy ich tutaj wymieniać. Ale przykład prorokini Anny pokazuje, że życie w pojedynkę może być błogosławieństwem, a nawet korzyścią w służbie Bogu. Dlaczego Jezus nie założył rodziny? Bo by zgrzeszył? No nie, przecież by nie zgrzeszył, jakby założył rodzinę. Ale nie założył. Dlaczego apostoł Paweł został singlem? Myślicie, że jak chodził po całej Europie prawie, to co, to nie, kobity żadnej nie natrafił? Albo że żadna się tam do niego nie próbowała przykleić? Myślę, że z pewnością, jakby tylko zechciał. Ale on jednak postanowił być samotny. Nie jeden chrześcijanin żyje w pojedynkę, ale żaden nie jest samotny. Tutaj teraz chciałbym to mocno podkreślić, bo mi się cały czas wyrywało to, że samotny. Jaki samotny? Przecież każdy, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa i w jego sercu zamieszkał Pan, nie jest samotny, bo oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, powiedział Jezus. Żaden singiel wierzący nie jest samotny. Wielu chrześcijan żyjących w małżeństwie, w rodzinach pięknie służy Bogu, ale wcale nie gorsze możliwości mają single, a nawet mogą w większym stopniu skupić swoje myśli i wysiłki na celach Bożych. Prawda? Prawdziwe zdanie czy fałszywe? No nie przekonałem was? Prawdziwe zdanie czy fałszywe? Prawdziwe. Więc doceńmy plusy życia w pojedynkę. Niech one będą na chwałę Bogu, bo Biblia nam mówi, że wszystko powinno być na chwałę Bogu. Również nasz stan cywilny niech będzie na chwałę Bogu. Wyszukujmy rzeczy pozytywne i dziękujmy Bogu. Wielu z nas żyje w pojedynkę. Celem tego słowa dzisiaj jest to, żebyśmy wszyscy razem zobaczyli plusy. Plusy na chwałę Boga. Żebyśmy nie zakwaszali swojej duszy, żebyśmy nie chodzili smutni, żebyśmy po prostu dziękowali Bogu. Jeśli Bóg ma dla nas taki dar, dar małżeństwa, to ten dar On nam da, bo On jest dawcą dobrych rzeczy i On zawsze znajdzie sposób, żeby nas obdarować mężem albo żoną. Ale dzisiaj żyjemy w pojedynkę, mówię teraz do singli. Więc patrząc na Annę, wsłuchując się w treść nauki apostolskiej, zacznijmy dziękować. Dziękować, że mamy pewne atuty, mamy plusy, które mogą służyć chwale Bożej. I niech służą. Zapraszam do modlitwy.